Charyzmatyczny kowal w Gdańsku.
Jak ja otworzyłem działalność, to było nas dwóch partnerzy w Polsce. Teraz nawet nie wiem ilu jest. Jest nas sporo. I bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Już za tydzień w kuźni na Oruni otwarte pokazy Krzysztofa Panasa.
No szok dla Japończyków, że tak gdzieś tam w górach gość siedzi w klepie samurajskie miecze i to, żeby było śmieszniej, technikami japońskimi. A ja w Japonii nie byłem.
Dziś w audycji rozmowa z Krzysztofem Panasem. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Nie wiem, czy dobrze trafiłem, bo myślałem sobie, że to będzie inspekcja kuźni trwała. Dzień dobry.
Bardzo dzień dobry.
A tu jakiś jegomość, który jest podobny do Krzysztofa Panasa, chyba najbardziej znanego polskiego kowala, opowiada o tym Remigiuszowi Bystkowi, kowalowi z Oruni, że on tak właściwie to nie jest tym kowalem, on jest muzykiem. I kabareciarzem.
No też, też, ale... No,
czy pan Krzysztof Panas?
Tak, jam ci to jest.
Dzień dobry, Wójcie.
Bardzo dzień dobry, bardzo mi miło.
Cześć, Remigiuszu.
Cześć.
Jak to jest z tym muzykowaniem?
To, no, po prostu pasja. To nie ma znaczenia, jaki się wykonuje zawód. Zresztą to jest jeden zawód, to jest muzyka, drugi zawód jest płatnerz, nie? Generalnie. Także to jedno z drugim bardzo ładnie koreluje, bo to jest tylko kwestia zmiany techniki, bo zasady są stałe, niezmienne w sztuce, obojętnie co się wykonuje, rzeźba, malarstwo, kowalstwo artystyczne czy muzyka, zasady są te same, tylko są inne warsztaty.
Albo się lubi tworzyć, albo nie, koniec.
To bez pasji to nie ma. To, wie pan, moje życie, czyli to płatnerstwo, to jest ta moja praca, to jest moje życie. To nie ma tak, że ja idę do pracy, wracam z pracy i jestem w domeczku. Ja wstaję, rano się budzę, rzeźki jak wróbelek i jestem w pracy. Kuźnię mam, ale w bardzo urokliwym miejscu, w sadzie. Ptaszki śpiewają, stara kuźnia stuletnia, drewniana, przepiękne warunki. Idę rano i wracam w nocy. Cały dzień, luzik, spokój, cisza. Aż się chce. No ja wiem, że w innym świecie żyję po prostu.
Jedni powiedzą mistrzu, inni powiedzą dziwak.
Proszę pana, no dla mnie dziwakiem to jest taki człowiek, który przyjdzie z roboty, mędzi, że jaką ciężką robotę ma, jaka ciężka praca, mało płacą, siądzie z piwkiem przed telewizorem i narzeka. To jest dziwak. A tacy jak my, na których się mówi dziwaki, to są normalni ludzie, którzy mają pasję, no mają, po prostu mają sens życia, no coś zrobić dobrego dla innych, dla siebie. Tyle.
Gdy pan zaczynał, to można by ponarzekać, bo to były czasy i teraz też są czasy, gdy kowalstwo zanikało. To tam chciał zostać kowalem w latach 70.
A to powiem lepszy numer, wie pan, no kowalem. No ja, wie pan, jestem szczęśliwym człowiekiem, bo ja kończyłem Liceum Sztuk Plastycznych w Sędziszowie Małopolskim. To była jedyna szkoła w Polsce ze specjalnością metaloplastyki i kowalstwa artystycznego. To jest drobiazg, najlepszy numer po szkole. Ja, moim marzeniem było już w podstawówce wiedziałem, co ja będę chciał robić. To jeszcze było za Gomułki. W każdym razie wiedziałem, co ja będę chciał robić.
Jakie to było marzenie? Będę robił samurajskie miecze?
Nie, no szabelki, będę robił szable. I całe życie to robię faktycznie, to się udało. Ale teraz najciekawsze i po szkole, po maturze, no to ja otwieram działalność, nie? Chcę otworzyć pracownię, robić szable. No to były straszne pierypałki, bo to, żeby zdobyć zezwolenie na ten, no w ogóle kabaret. No ale jestem tam w urzędzie miasta i mówię, że działalność taką i taką, że chciałbym robić szable. A człowiek się mnie pyta, no kochany, a komu szable są potrzebne dzisiaj? A ja mówię, proszę pana, a pan do kina pan nie chodzi? No oczywiście, a do teatru? No a jak pan myśli, kto te obiekty ma robić dla firmy, do teatru? No, a faktycznie. No i w 1974 robiłem do filmu Kazimierz Wielki. No, nasz polski film historyczny, ciekawy, to też przygoda niesamowita.
No, ale do filmu to nie trzeba się do tej szabli przykładać.
Nie, niestety trzeba. Trzeba tym bardziej, że myśmy robili tak zwane pierwszoplanowe postaci, czyli te, wie pan, najazdy, zbliżenia. Bo na przykład trzeci plan, to miał prześcieradło na plecach, listewkę planową srebrzanką i też był miecz. Ale pierwszoplanowe to było zrobione tak, jak ma być, jak oryginalne. Tylko wiecie państwo, no, film to jest sztuka filmowa, jak każda inna sztuka i ona się rządzi własnymi prawami. To, co my odbieramy, to jest iluzja, prawda? Na przykład na ekranie dzban ze srebra, inkrustowany złotem. No to jest mosiąc pokryty tam aluminium czy coś. Nie? No my jako metalowcy wiemy, o co chodzi. Natomiast widz ma to odebrać jako no, autentyczne.
Teraz to jeszcze można, jak to mówią młodzi ludzie, w komputerze podpisować.
A nie, no to teraz jest inna epoka. To w ogóle młodzież, że tak powiem, żyje w świecie wirtualnym. Mam różnych, bo już mam drugie pokolenie uczniów. Mam to szczęście w życiu, mam fantastycznych uczniów. No po prostu zdolniachy, talenty. Każdy robi co innego. No, tu miałem wystawę w czerwcu chyba. Tu w ratuszu i specjalnie zrobiłem wystawę z moimi uczniami, a w przyszłym roku, jak się uda, to może też tu zrobię w Gdańsku wystawę. I też właśnie chciałem pokazać, jak to ewoluuje, bo wszyscy wyszli z mojej pracowni, a każdy robi diametralnie różne rzeczy. No po prostu, ale to trzeba zobaczyć. powiedzmy, jest tam 6-7 gablot, 7 uczniów, każdy ma swoje prace, każdy co inny.
Myśli pan, że jak ktoś w gablocie zobaczy, to doceni?
Tak, tak, no tu w ratuszy...
Zrozumie?
Pana, no ja wiem, czy zrozumie, ale przynajmniej będzie podziwiał.
Można zrozumieć. Jeden przedmiot, tak? Mm-hmm. Miecz samurajski. Mm-hmm. To chyba z tego najbardziej pan słynie, tak? Z tych mieczy samurajskich.
Tak.
Ze stali damasceńskiej. Mm-hmm. Przedmiot, który robi pan pół roku.
Wie pan, to jest takie troszkę...
Patrzy ładny.
Ładny, tak. To wie pan, no bo jak... To jest tak, bo dużo ludzi ma jakieś pasje. No nie wiem, ogródek tam, no różne pasje mają. To ci, co mają pasje, to zdają sobie sprawę, że to wymaga czasu i poświęcenia. To nie ma tak, że bęc jest. No dla mnie, czy ja robię miesiąc, czy ja robię rok, to po prostu jak zbicza, to po prostu ten czas płynie jak woda. Pewno, że ludzie nieraz pytają, jak długo, tyle. No jak pan może, powiedzmy, 5 miesięcy robić miecz? I ja mówię, no mogę. No bo taka jest technologia i się nie da przeskoczyć, przyspieszyć. Bo najczęściej, wie pan, teraz jest epoka elektronarzędzi. Ja robię totalnie ręcznie. Kuję ręcznie, odwyto po stali, po obróbkę kamieni szlachetnych. Tak jak się robiło to, nie wiem, 100-500 lat temu. Tutaj nie ma żadnych wynalazków nowoczesnych. Po prostu
ale dlaczego, ktoś zapyta?
Dlaczego? Brzmana, no, nasze rzemiosło kiedyś, no, że tak powiem...
Zaczynać od dymarki?
Dokładnie, ja wytapiam stal, od wytopu stali po obróbkę kamieni szlachetnych. Ale jest to frajda niesamowita. Poza tym no, my nie jesteśmy gorsi niż inne nacje na świecie, bo najczęściej jest tak, że ktoś gdzieś tam przyjedzie z Ameryki, z Japonii, to japońskie. Proszę pana, u nas w Polsce są tacy niesamowicie zdolni ludzie, tylko trzeba ich odkryć. Ale są fantastyczni, po prostu no, przezdolni. A najlepszym numerem było, jak tam, gdzie ja mieszkam na Podkarpaciu, był otwierany salon Toyoty. Przyjechał ten prezydent, jak prezes Toyoty. Ja tam zrobiłem swoje stoisko z mieczami. I po prostu szok. No szok dla Japończyków, że tak gdzieś tam w górach gość siedzi, klepie samurajskie miecze i to, żeby było śmieszniej, technikami japońskimi. A ja w Japonii nie byłem. Także miałem ubaw po pachy. Fantastyczna sprawa.
Jak to jest z tą pana Japonią w takim razie? Bo materiały ściąga pan z Japonii.
Tak. No nie da się pewnych rzeczy po prostu zastąpić, to jak technologia. Jest straszne parcie do przodu. Po prostu ta komputeryzacja, ta elektronika, no to we wszystkich dziedzinach to idzie do przodu. Ja nie mam tego problemu, bo ja jak się cofnę w technologii 100-200 lat, to jest dla mnie osiągnięcie. Bo ja potrzebuję tradycyjne metody. Ja mogę wytworzyć miecz, nie mając w ogóle prądu. Kuźnię mam na miech. Tak jak się robiło kiedyś. Tylko różnica, taka ciekawostka technologiczna. Kuźnia, obojętnie gdzie, bo objechałem pół świata, różne kuźnie widziałem na świecie, w Azji, w Europie. U nas w Europie, znaczy w Polsce i w Europie, były stosowane miechy, no bo trzeba jakoś napędzić, nadmuchać do tego paleniska, miechy skórzane. No bo u nas hodowało bydło, barany, tam kozy, owce i tak dalej, nie? Natomiast w Japonii bydła nie było. W związku z tym oni mają miechy drewniane, bo to są tak zwane miechy skrzynkowe i mam taką kuźnię japońską. Miech skrzynkowy. I to cała Azja Południowo-Wschodnia na tym robi. Chiny, bo byłem w Chinach, na południu Chin. To po prostu normalna tak jakby szafka, skrzynka i szuflada, która jest w środku, to jest tym tłokiem. Ale to jest fantastyczny, bardzo wydajny miech, bo działa w obydwie strony. To jest dwutaktowy. Obojętnie, w którą stronę się rusza, to dmucha cały czas. Jest fantastyczny. Lekki, mobilny. Ja powiedzmy jeżdżę z pokazami, to pakuję do samochodu całą kuźnię, bo to się mieści. Bo to tam nie, to jest tylko skrzynka, no i palenisko malutkie, nie? Daje naprawdę, daje czas.
Dziś w audycji rozmowa z Krzysztofem Panasem.
No i mówię, nie używam żadnych współczesnych typów, jakieś tam włókna, szklane, węglowe, plastiki, nie. Wszystko naturalne. Naturalne drewno, kości, rogi, skóra. Tak jak się kiedyś robiło.
Charyzmatyczny kowal w Gdańsku. Już za tydzień w kuźni na Oruni otwarte pokazy Krzysztofa Panasa. Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Nie mając nic, można zrobić coś. No, tak jak my mamy kuźnię, to są laboratoria, kowadła, imadła, młoty, paleniska, dmuchawy. No, proszę sobie wyobrazić kowala. Dołek w ziemi, rozpalony węgiel drzewny, siedzi młody człowiek, dzieciaczek, ma dwie nogawki od dżinsów i to są miechy, pompuje, dyma. A kowal nawet nie ma młotka, nie ma kowadła, tylko na bryle bazaltu wykuwa te przedmioty takim bananem, nie wiem jak to nazwać, kawałek pręta stalowego. I kleszcze jakieś tam ma takie, powiedzmy, że kleszcze. To co my mamy, to mamy laboratoria. To jest tylko kwestia techniki. Od tysięcy lat się nic nie zmieniło. Ogień, młotek, kowadło, no i oczywiście umiejętności, bo to jest to. Wie pan, miecz samurajski przez 1000 lat praktycznie był robiony, więc końcowy, finalny produkt obecny to jest rzecz doskonała. Tam nie ma rzeczy przypadkowej, nawet ryski, kreski. Wszystko jest skończone, wypraktykowane. Na tym to polega. Człowiek robi całe życie, dążąc do doskonałości.
Właściwie jak to było, że pan się uczył robienia tych mieczy samurajskich przez chyba 10 lat, prawda?
Oj, proszę pana, nie.
To były takie długie eksperymenty.
Bardzo długie eksperymenty. Jeżeli chodzi o, generalnie wie pan, to są różne techniki, ale chodzi o, powiedzmy, stal damasceńsko skuwane, czyli tak zwany dziwer po staropolsku, to w sumie zabrało mi 20 lat życia. Dlaczego? Nie dlatego, że to jest tak trudna technika, skomplikowana, tylko w latach 70. ja się tym zainteresowałem. Nie było nikogo w Polsce, który mógł mi cokolwiek na ten temat powiedzieć. Literatura, która jest, no teraz już jest inne, są inne czasy. Ale więc ja musiałem po prostu od zera tą technologię starą odtworzyć, bo to nie jest mój wynalazek, to jest stara technologia.
Teraz jest lepiej, bo są ludzie, którzy to odtworzyli, tak?
Tak, no teraz
w
jest
tak. W latach 70. to było takie totalne załamanie z zapomnieniem.
Nie, no zero i trzeba było od początku to odgrzebać. No i teraz, teraz mamy XXI wiek, to na przestrzeni, jak ja mam 40 lat działalności, to już jest drugie pokolenie uczniów. Uczniowie mają swoich uczniów i to już w całej Polsce jest mnóstwo ludzi, którzy potrafią to zrobić. Ale na początku po prostu musiałem to, no, wygrzebać skądś, dlatego to tyle trwało. To są proste techniki, tym bardziej, że muszą być proste.
Wnioski z tego takie, rzemiosło wraca.
Jak ja otworzyłem działalność, to było nas dwóch partnerzy w Polsce. A teraz nawet nie wiem, ilu jest. Jest nas sporo i bardzo dobrze, bardzo dobrze. Problem polegał na tym. Jak ja otwieram działalność w latach 70., no to komu robić? Komu robić te szable przysłowiowe?
No wiadomo. Filmów.
No tak, no film, teatr. No ale to było to sporadyczne, jakieś tam wyjątkowe okazje. No ale tak nie było odbiorca takiego prywatnego. Teraz mamy inną epokę. Są te stowarzyszenia, rycerskie, nierycerskie, różne. I jest duże zapotrzebowanie na osprzęt, na broń. No i są też kolekcjonerzy. Także teraz jest naprawdę komu robić.
I pan się nie oburza, gdy przyszedł taki nowobogacki na przykład, jak ja?
Oj nie, no oczywiście nie. No proszę pana, no na czym polega
to? Przychodzę, mam do wydania. A 1000, a nawet 2000 złotych zainwestuję. Panie Krzysztofie, słyszałem, że pan jest dobry, najlepszy na świecie. Ja bym chciał mieć od pana nożyk.
Proszę bardzo. Proszę pana, i bardzo dobrze. Najlepszym przykładem, jak jesteśmy w Gdańsku, jest stara architektura, stare kościoły, przepiękne, no dzieła sztuki. Skąd to się wzięło? No był mecenat. No przecież ktoś był, kto to zamówił, kogo na to było stać. I to się nie zmieniło od tysiącleci. Obecnie, a czy to jest nowo bogactwo? Dla mnie to nie ma znaczenia. Dla mnie tylko ma znaczenie, co klient sobie życzy. No i czego na to stać? Bo to jest podstawa.
1000 złotych na nożyk kuchenny wystarczy?
Taki mały to może by wystarczyło, nie? No ale w każdym razie do czego zmierzam? Wie pan, mnie nie interesuje, jak to powiedzieć, intencje klienta. To jest jego prywatna sprawa. Chce mieć, ja się go pytam, co on chce mieć.
A przedmiot zostanie.
Tak, a co coś zostanie. No i taki miałem, tak jak pan się tak właśnie mówi, to miałem taki przypadek. Jedną piękną szablę zrobiłem polską, naprawdę piękną. Jakiś miesiąc później przyjeżdża następny człowiek i mówi, pan robi tą szablę temu, tam.
Ja mówię, tak. W sąsiedzku.
To pan mnie zrobi taką samą, tylko ładniejszą. Ja mówię, okej. I zrobiłem, nie? Bo to właśnie o to chodzi. Wie pan, no musi być po prostu ktoś, kto to chce.
Ja bym chciał z kłem morsa, bo takie widziałem.
Są, ale
poprawione.
Tak.
Kły morsa.
Proszę pana, można tyle tylko, że jak pan wie, no...
Że było egzotycznie, oryginalnie.
Tak, tylko, że morsy są pod ochroną, ale pacyficzne, a atlantyckie nie. Mało tego, mam takich klientów na Alasce, gdzie można legalnie od tych, no, autochtonów, po prostu, bo oni mają zezwolenia na polowanie, na to wieloryby polują, na morsy, można nabyć, tylko to jest kosztowne.
Dlaczego tak pytam? Pytam, bo to wydało mi się na pana stronie internetowej takie bardzo egzotyczne.
A tak, no wie pan, no dawniej... No,
oprawione w kość mamucią na przykład.
Tak, no to wie pan.
Kości
mam, proszę pana, byłem na Syberii, przywiozłem sobie, bo to tak, jedna sprawa to są kości mamuta, a druga sprawa to są ciosy, nie, kły. To są dwie różne rzeczy. Także mam naprawdę takie ciekawe, różne egzotyczne materiały, ale mówię, te, które są dozwolone, to jest kopalina po prostu, nie? A jest fantastyczny materiał.
I jest... W tundrze jest podobno nawet sporo.
Proszę pana, no Jakucja to jest zagłębie, tam się odkrywa, to jest tam jak kopalnia odkrywkowa, te kości sterczą po prostu jak u nas drzewa. Tylko tam dotrzeć, tam jest koniec świata. Także to można nabyć i my legalnie. Mało tego, ja mam nawet kości mamucie wydobyte tam z tego rejonu, gdzie ja mieszkam. Taki znajomy ma żwirownię, tak to się nazywa, żwirownię kopią. No i takie wykopane, świetne. Tu u nas, to wszędzie przecież te kości są, tylko trzeba je znaleźć. Poza tym też mamy prawdziwą epokę żelaza. Człowiek gdzie się nie obróci, wszędzie jest wkoło żelaza. W średniowieczu żelazo było monetą. Kowal nie wyrzucił drzazgi żelaza. Wszystko się wykorzystywało. Totalnie wszystko. Nie było czegoś takiego jak złom. To już się nadaje, to się wyrzuca. jak to stary cygan, przysłowie stare cygańskie mówi, daj mi wiaderko gwoździ, to ci zrobię siekierę. Bo też się pytają, skąd pozyskuje materiał. Dla mnie takim sklepem, takim wypasionym, to jest składowisko złomu. Idzie się na złom i się szuka, jakiś tam obrdzewiały kawałek. No, jakie miodzie, jakie pyszności tam żelaza. No, goście mają ubaw po pachy, bo ja te żelazła obrdzewiałe wydzieram. Na przykład, przykładowo, stare żelazo fryszerskie jest nieosiągalne, nie istnieje. Jedyna szansa to jest zdobyć właśnie na składowisku złomu.
Przepraszam, jakie?
No stare, powiedzmy, dymarkowe wytopy, które się teraz już... Znaczy teraz są, no, na szczęście są pasjonaci, jeszcze więksi ode mnie, że odtwarzają technologię wytopu żelaza. Metodą to dymarkowa, jak się kiedy tam, powiedzmy, w średniowieczu, czy kiedyś wytapiało. Ale tego żelaza, jakby pan chciał kupić, to praktycznie no, jest nie do kupienia. Natomiast na złomie można czasem znaleźć.
No, no też... tak, tylko że tam na złomie nie ma znaczenia.
Okej, no tak, tylko wie pan, jak się, jeżeli się jest, że tak powiem, mocnym, to ja wiem, na co patrzeć. A skąd pozyskać stare żelazo? No najlepiej ze starych armatur, stary dom, który ma kilkaset lat czy coś, bo tam też były używane różne metalowe obręcze do kół, starych furmanek z powozów. I to bardzo łatwo poznać, jeżeli człowiek wie, na co patrzeć, nie? No i no bo tak jak chodzę z moimi chłopakami, to właśnie mówię, tylko majster wie, że to jest to. Ja mówię, że popatrz na to. Aha, faktycznie. To jest naprawdę rzadkość w tej chwili.
Od muzyki zaczęliśmy, ja myślałem, że żelaza trzeba być może słuchać.
Też. No a z takich ciekawostek. Dawniej się używało kos. No teraz wszyscy mają kosiarki jakieś tam spalinowe, elektryczne kosy.
Nie lubię. Wszyscy tak. W sobotę
no,
rano
i pamiętam w sklepach, sklepy żelazne były tak zwane, nie? Sklep żelazny i tam były różne narzędzia, między innymi kosy. I pamiętam jednego razu taki starszy pan, wtedy ja byłem młodziak, wybierał kosy i czy ja bym mu pomógł wybrać kosę. A był ciekawy patent na badanie, która kosa się nadaje. Nie? To się brało kosę i trzeba było delikatnie po betonie szpicem pojechać, żeby zadzwoniła, żeby wydała dźwięk. Bo kosem się ostrzy przez klepanie, prawda? Przez przekucie. I po dźwięku się poznawało. No, ale po jakim, no dobra, ale który to dźwięk to był ten właściwy? Ja z kolei jako muzyk. I zasada jest bardzo prosta. Im grubsza kosa, tym wyższy dźwięk. Im cieńsza, tak jak czynele mam przy perkusji. To jest niższy dźwięk. I się pytam gościa, czy chce mieć grubszą kosę, czy cieńszą. Bo ja nie jestem, że tak powiem, kosiarzem, nie? Żniwiarzem. No on mówi, że wie pan, to nie, żeby taka była taka cienka, to ja bym miał mniej kucia. Okej. I z tych wszystkich kos, jakie były w sklepie, wybraliśmy to najniżej brzmiącą, że tak powiem. Najniższy dźwięk miała, nie? A teraz nie wiem, czy w ogóle kosy są jeszcze w sprzedaży. No, no ale takie jest selawi. Tak, tak.
Największy ból, że musimy audycję, spotkanie kończyć, a to Krzysztofa Panasa można słuchać. Warsztaty z Krzysztofem Panasem już niedługo tu właśnie w kuźni. Remigiusz Bystrek właśnie zaprosił mistrza i bardzo się z tego cieszy.
Bardzo się cieszę.
I tak też możesz słuchać godzinami.
Tygodniami.
Nie tylko słuchać,
ja mogę tygodniami.
Ale chętnie spotykacie się przy palenisku.
Tak. Każdy może przyjść, jest to otwarty pokaz. Poniedziałek 20, 21 i 22. Postaramy się stanąć, od podstaw pokazać, jak powstaje stal damasceńska, a później jak powstaje nóż. Przy okazji od razu powiem, że muszę gorąco podziękować Mariannie, Piotrowi Wróblewskim, Fundacja Innowacji Społecznych. Gdyby nie oni, nie wiem, czy by do tego doszło. Każdy, kto chce przyjść popatrzeć, każdy, kto chce porozmawiać z mistrzem Krzysztofem Panasem, zadać pytanie... Jest to otwarty pokaz, każdy może przyjść.
Krzysztof Panas będzie prowadził otwarte warsztaty w kuźni na Uruni. 3 dni pokazów od 20 do 23 sierpnia w godzinach 12-17. Polecam Państwa uwadze. Do miłego.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.